gość dnia.
Minęła godzina 13.10, rozpoczynamy audycję Gość Dnia, wita się z Państwem Michał Siedlecki. Dziś porozmawiamy o kilku ważnych tematach, o tematach i bardzo przyjemnych, ale również i o tematach ku przestrodze, bo wakacje to dobry moment, by rozmawiać także i o tych poważniejszych tematach. Tomasz Kominek, dyrektor Płockiej Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Rady Miasta Płocka, moim Państwa gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie.
To tak, żeby zacząć dobrym akcentem i miłym, sympatycznym, trochę wakacyjnym, to porozmawiamy sobie, proszę Państwa, o wynikach kolejnej, czwartej już edycji budżetu obywatelskiego Mazowsza, bo edycja była to wyjątkowa, bo rekordowa pod wieloma względami i ciekawa też z punktu widzenia subregionu płockiego, bo można powiedzieć, że Płock i okolice rozbiło bank.
Dziękuję za tego typu stwierdzenie, panie redaktorze. Zgadzam się. Okazało się, że generalnie przypadła do gustu mieszkańcom Mazowsza ta edycja budżetu obywatelskiego Mazowsza. Dlaczego? Ano dlatego, że blisko 500 projektów zostało generalnie złożone w różnych kategoriach, w tej ogólnowojewódzkiej, ale również w tych podregionalnych. Projektów twardych, ale również tych projektów miękkich, które mają swój związek i chęć integrowania, chęć pokazania kultury ludziom, różnych koncertów, różnych miejsc, które generalnie są ciekawe z punktu widzenia dworków, z punktu widzenia muzealnictwa na Mazowszu. To naprawdę była bardzo dobra edycja budżetu obywatelskiego Mazowsza. Ja też cieszę się, ponieważ ostateczna liczba oddanych głosów przekroczyła 103 tysiące. Co to oznacza? To oznacza, że w momencie, kiedy z mocy ustawodawstwa mógł samorząd regionalny wprowadzić to narzędzie bardzo bliskie każdemu z nas, czyli każdemu z mieszkańców subregionu płockiego, generalnie całego Mazowsza, to z roku na rok rozwijamy się coraz szerzej, coraz więcej osób chce składać te projekty, ale ku mojemu zadowoleniu, nie tylko mojemu, coraz więcej osób chce oddawać głos w tym projekcie. A to jest bardzo istotne, ponieważ jest to takie narzędzie, które w 100% w pewien sposób pasuje każdemu z nas. To znaczy każdy może zgłosić w budżecie obywatelskim zadanie, które chciałby, żeby było realizowane. Czy to jest proces inwestycyjny, czy to jest ten proces właśnie polegający na integracji, kulturze, turystyce. I ponadto każdy z nas, niezależnie od wieku, każdy mieszkaniec Mazowsza, może oddać głos właśnie na projekt, który został wybrany dla siebie. Muszę powiedzieć szczerze, że jak prowadziliśmy statystyki, to okazało się, że mieszkańcy Mazowsza chętnie jednak głosowali na te inwestycje, procesy, wydarzenia, które są bliżej nas, czyli te podregionalne. No jednak to prawda, że każdy z nas w pewien sposób bardziej bliskie sercu jest mu te społeczeństwo, które go otacza, czyli i to sąsiedzi, i osiedla, i sołectwa, i gminy,
to, co
i
tu
powiaty,
i teraz, tak.
Te subregionalne, te co tu i teraz, natomiast to jest też bardzo interesujące, ponieważ ponad 62 tysiące z tych głosów to właśnie były to głosy oddane na te projekty podregionalne. Czemu pan redaktor taki wstęp jakby i wprowadzenie zrobił? Ano dlatego, że podregion płocki po prostu wygrał, miał najwięcej głosów, jeżeli chodzi o swoje projekty. Blisko chyba 15 tysięcy głosów, tak mi się wydaje. To właśnie był ten podregion płocki. To oznacza, szanowni państwo, że nasi mieszkańcy, nie tylko miasta Płocka, ale regionu płockiego, sprawniej oddawali głosy niż właśnie te kwestie związane z projektami z Warszawy. To mieszkańcy Warszawy byli mniej aktywni. Moim zdaniem jest ku temu też wytłumaczenie, ponieważ, szanowni państwo, my w Płocku byliśmy przyzwyczajeni już od kilku lat, że funkcjonuje takie narzędzie dla każdego z nas jak budżet obywatelski Płocka. Jednego roku ono lepiej się rozwija, drugiego roku gorzej, natomiast mieszkańcy Płocka wiedzą, że mogą skorzystać z tego typu narzędzia. Natomiast sytuacja jest nieco inna w mniejszych gminach, sytuacja jest nieco inna w powiatach i sytuacja przede wszystkim jest nieco inna na przykład w sołectwach, gdzie mamy wielu społeczników, wiele stowarzyszeń, czy to koła gospodyń wiejskich, czy też ochotnicy strażacy, gdzie ci ludzie naprawdę mają ogromny aktyw i ogromne zaangażowanie społeczne, a okazuje się, że nie do końca mogą jakby tego typu narzędzie kreować w swojej przestrzeni, w swoim obszarze, gdzie mieszkają, i naprawdę oni też bardzo chętnie, ci społecznicy, korzystają i ci mieszkańcy z tej formy. Natomiast bardzo mi miło też powiedzieć, że największą ilość głosów z wszystkich zdobył projekt mojej koleżanki radnej Anny Derulkiewicz, Wieś dawniej z wizytą w skansenie. To jest taki projekt właśnie kulturalny, miękki, który jest nakierowany na fakt taki, żeby kilkaset osób mogło obejrzeć po prostu te wszystkie muzealne kwestie i zintegrować się tam, poznać naszą kulturę, naszą tożsamość wiejską, no i zresztą przepiękne miejsce. Jest mi też bardzo miło, że grupa, w zasadzie to dwie takie aktywne koleżanki z Płocka napisały taki projekt, którego celem jest pomoc w hipoterapii młodym mieszkańcom Mazowsza. To jest pani Ola i pani Marta. Tam wydaje mi się, że też będzie bardzo mocno wspierał tę kwestię pan Marcin Różalski, bo być może wiele z tego dobra będzie działo się w tak zwanym Różalandzie. To jest też wspaniała sytuacja, bo ta bliskość, ta możliwość bytowania dzieci ze zwierzętami ma naprawdę bardzo dobry wymiar tego uspołecznienia, ale również tej terapii dla dzieci. To fantastyczny projekt, bardzo innowacyjny, bo wcześniej nie był on zgłaszany w żadnej edycji, a w tym roku został zgłoszony po raz pierwszy i po raz pierwszy zdobył w pewien sposób zaufanie ogromnej ilości mieszkańców, bo z tego co pamiętam, ponad 2000 osób z okręgu głosowało właśnie na te kwestie. Oczywiście biorąc pod uwagę inne projekty, nie tylko z subregionu płockiego, ale z innych obszarów, no to bardzo dużym zainteresowaniem jak co roku cieszyły się na przykład ścieżki rowerowe, czy to kontynuacja budowy tej ścieżki rowerowej. Patrząc na subregion płocki, to taka kwestia była właśnie nieopodal Gąbina, to dalej będzie kontynuacja budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej i tam pan Tomek Nowacki po raz kolejny ze swoimi mieszkańcami wygrał właśnie projektowanie i realizację w 2024 roku tejże ścieżki w etapie drugim łączącej Nowe Grabie z Dobrzykowem. Naprawdę były też bardzo interesujące kwestie, chociażby w sierpcu, dalej będę się czepiał tego skansenu, bo go uwielbiam, zresztą nie tylko ja, ale tak jak kilkaset innych osób, które naprawdę bardzo często odwiedzają, kilkaset tysięcy oczywiście osób, które odwiedzają ten skansen. Etnoplac Zabaw właśnie w Muzeum Wsi Mazowieckiej, Muzeum Memu w Płocku po raz kolejny będzie pan Alek Pietrzak, nasz bardzo rokujący reżyser i człowiek z duszą artystyczną, taką ekstraklasową, będzie prowadził to muzeum, więc naprawdę no sporo tego wszystkiego w tym obszarze takim projektów miękkich też będzie, z czego ja się bardzo cieszę, bo projekty twarde, one są bardzo istotne, bardzo ważne, natomiast na nie łatwiej zdobywać głosy, a te projekty związane z kulturą, z terapią, z uspołecznianiem, nieco ciężej, ale okazuje się, że potrafią aktywni ludzie zadbać o to, żeby zainteresować naprawdę wielu z nas, wielu z mieszkańców Płocka, regionu płockiego Mazowsza, żeby zdobyć po prostu te głosy, więc to jest bardzo, bardzo, bardzo ciekawe. Powiem szczerze, że nie byłem na gali budżetu obywatelskiego Mazowsza z takiego powodu bardzo życiowego. Honorowo oddawałem cześć na mszy świętej pogrzebowej świętej pamięci Henrykowi Kisielewskiemu i po prostu nie mogłem uczestniczyć w Warszawie na tej gali, ale od razu po pogrzebie wsłuchiwałem się, bo można było chociażby na Facebooku oglądać tę galę i no muszę powiedzieć, że znaczna różnica jest pomiędzy zaangażowaniem naszych mieszkańców regionu płockiego z innymi regionami, już nie chcę może wchodzić w szczegóły. Natomiast ucieszyła mnie taka wiadomość, że z racji tego, że ten budżet obywatelski rozwija się i w pewien sposób coraz chętniej mieszkańcy z niego korzystają, to być może w przyszłym roku będzie znacznie więcej pieniędzy do przeznaczenia dla aktywnych społeczników, samorządowców w kontekście i projektów, i głosowania, bo w tym roku było to 25 milionów, a być może nastanie taki czas w 2024 roku, gdzie będzie to dwukrotnie więcej. To tak, jest bardzo interesujące.
Tak, spoglądam na te wszystkie wygrane projekty i staram się stworzyć taką mapę konkretnych potrzeb, ale jest to bardzo trudne, bo te projekty są bardzo różnorodne. To z jednej strony właśnie infrastruktura dróg rowerowych, to wydarzenia integracyjne, to wydarzenia, które mają promować historię. No właśnie, to pokazuje, jak różnorodne, jak ważne mogą być różne projekty dla Mazowszan.
Oczywiście, panie redaktorze, po raz kolejny ja z panem się bardzo dobrze zgadzam, że czym na przykład ta edycja budżetu obywatelskiego jest dla nas samorządowców. To jest ten drogowskaz, w którym kierunku my powinniśmy iść, jeżeli chodzi o realizację danych projektów. I to też w ten sposób odebrałem, że potrzeby naszych mieszkańców są bardzo różne. Nie może dziwić się jeden mieszkaniec, że przeznaczamy środki finansowe na integrację na przykład dla seniorów, bo jemu to nie jest potrzebne. Być może, jemu nie, ale w grupie seniorów jest to bardzo, że tak powiem, w tym czasie potrzebne, bo zgłaszają takie zapotrzebowanie. Być może dla niektórych z nas ścieżka rowerowa nie jest jakby pierwszym procesem, na który czeka ten ktoś, jeżeli chodzi o samorząd, ale dla wielu jest. Więc proszę zwrócić uwagę, że dzisiejsza praca w samorządzie powinna być bardzo szeroka. Powinniśmy umieć jako samorządowcy patrzeć bardzo szeroko i realizować te zadania czy te oczekiwania mieszkańców w bardzo różnych kategoriach, w bardzo różnym zakresie i naprawdę zwracać uwagę w ten sposób, żeby jednak realizować szereg inwestycji miękkich, jak i inwestycji twardych, żeby nie skupiać się tylko i wyłącznie, nie wiem, na przebudowie, modernizacji dróg, bo do tego mieszkańcy się przyzwyczaili, natomiast żeby mieć z tyłu głowy, że bardzo ważna jest kultura, co jest bardzo pocieszające, bardzo ważna jest też ta tożsamość historyczna, co jest bardzo ważne. Ludzie zwracają uwagę na to, co robimy w turystyce, na to, co robimy w edukacji, na to, co robimy w obszarze zdrowia. Więc naprawdę wypada wziąć ten drogowskaz do siebie, podwinąć rękawy i dalej iść pełną parą w samorząd.
Otóż to był ten dobry temat, bardzo pozytywny, a teraz niestety zmieniamy trochę nastrój i porozmawiamy troszkę ku przestrodze. Sytuacja na płockiej Wiśle to ten temat, sytuacja nieciekawa, bo z roku na rok Wisła staje się coraz bardziej płytka, ta i przepustowość, można powiedzieć, się zmniejsza, co pozostaje, no właśnie, bez reakcji.
Jak się zbliżają wakacje każdego roku, to warto mówić o bezpieczeństwie, w sposób szczególny bezpieczeństwie wodnym. Oczywiście na początek przychodzi nam do głowy fakt zadbania o własne zdrowie w kontekście plażowania, w kontekście swojego odpoczynku. Niestety i ten rok nie jest zbyt optymistyczny, bo ledwie się zaczęły wakacje. Rozmawiałem z kolegami woprowcami nie dalej jak w piątek.
Już są tragedie.
I okazało się, że już jest ponad 100 tragedii, jeżeli chodzi o nasz kraj, co jest również dramatem. Niestety kolejnym dramatem, moje apele, moje wypowiedzi, moje wizyty jakby u Państwa również w studiu, to jest ogromny krzyk i wołanie o pomoc. To jest naprawdę ogromny krzyk i wołanie o pomoc. Dlaczego? Dlatego, że mieszkając od Czerwińska do Włocławka na lewym brzegu Wisły, są problemy natury oczywiście wiślanej. Ta natura dawała się we znaki nieraz w historii, natomiast warto powiedzieć, że ten najbardziej dramatyczny w skutkach obraz był po 1982 roku. Tam niestety ta powódź stulecia okazała się wielkim dramatem dla gospodarstw, dla ludzi, dla zwierząt i tak dalej. Po tym fakcie okazało się, że chociażby w granicach administracyjnych miasta Płocka, mam na myśli osiedle Radziwie, mieszkańcy firmy, w sposób szczególny stocznia, w których w tamtych latach prosperowała bardzo dobrze, zainwestowała dużo siły, dużo zdrowia, pieniędzy i materiałów do tego, żeby zbudować konkretne wały przeciwpowodziowe, bo przypomnę Państwu, że te wały zbudowano po tej powodzi w 1982 roku. Powiedzmy, że przez kilka lat bardzo dobrze mieszkańcy i stoczniowcy o to zadbali. Natomiast wtedy z opowieści mojej świętej pamięci babci czy dziadka, bo ja mieszkam od pokolenia nad Wisłą, od kilku pokoleń, przepraszam, nad Wisłą, okazało się, że jak była zima, panie redaktorze, to w ciągłym trybie chodziły lodołamacze i udrażniały po prostu tę rzekę. Jak przychodziło lato, to okazało się, że wydobywanie urobku wiślanego, refulatu, czy piachu, czy naniesienia, jak kto woli, to naprawdę te pogłębiarki chodziły non-stop. Dziś chwała temu, kto w ogóle zobaczy w zimę lodołamacz, a w lato pogłębiarkę. Wtedy to była rzecz naturalna. Okazało się, że kiedy to skończyło się jako ten obraz naturalny, to mieliśmy też powtórkę z historii, bo ja pamiętam jeszcze już jako, można powiedzieć, dorosły człowiek, ale jak mocno pomagaliśmy z mieszkańcami osiedla Radziwie w 2010 roku w maju w tej powodzi w Świniarach w Dobrzykowie, ja akurat z grupą znajomych byłem w tej frakcji, która broniła kościoła i cmentarza, jeżeli chodzi o Dobrzykowie, tam pracowaliśmy. Niestety tam już kwestia taka, że też nie obyło się bez uszczerbku na bezpieczeństwie ludzi, bo ta powódź była również dramatyczna. Następnie przez te lata próbowano raz lepiej, raz gorzej, generalnie coś tam się działo, ale niewystarczająco. I przypominam sobie doskonale, jak w 2021 roku w lutym przyszło kilka dni tych mrozów i okazało się, że ta woda idzie jeszcze większa niż w 1982 roku i ledwie, podkreślam, ledwie przetrwaliśmy. Trochę natura nam pomogła, bo ja przypominam wszystkim Państwu, że rzeka sama zrobiła pewien taki bypass podlodowy w kontekście tego półwyspu, który jest nieopodal w gminie Duninów Soczewki i to powiedzmy, że moim zdaniem miało ogromny wpływ na to, że się udało te lodołamacze i wprowadzić i one też zrobiły perfekcyjną pracę, a w zasadzie ci ludzie, którzy na tych lodołamaczach pracowali, ale było wiele czynników, kilka z nich było niezależnych od człowieka, dlatego udało się. Natomiast, szanowni Państwo, okazuje się, że gdybyście wczytali się w dokumenty, ja bardzo zachęcam, bo ostatnio na sesji Rady Miasta Płocka przyjmowaliśmy te dokumenty w kontekście informacji, jaką posiadamy o stanie przeciwpowodziowym, to te dokumenty są szeroko dostępne. Jeżeli mielibyście życzenie i niespecjalnie mogli tam trafić na e-sesję Płocki, stamtąd pobrać te dokumenty, to oczywiście ja chętnie pomogę. Okazuje się, że niestety mamy sytuację dramatyczną w kilku miejscach w regionie płockim w kontekście wypłaszczenia rzeki, co może oznaczać bardzo szybką powódź zatorową, jeżeli chodzi o kilka dni mrozów. Nawet do tego stopnia, szanowni Państwo, że 7-10 dni mrozów i to takich wcale nie za dużych, może okazać się, że naprawdę będziemy mieli powódź zatorową. Druga sprawa. Te niewidziane pogłębiarki, te niewidziane prace na Wiśle niestety odbijają się szerokim echem, bo z punktu widzenia dziś statystyki, nauki i faktów, podkreślam faktów, okazuje się, że średnioroczna praca polegająca na wydobyciu refulatu czy tego naniosu w kontekście rzeki Wisły w granicach administracyjnych miasta Płocka, to jest, uwaga, 105 tysięcy metrów sześciennych refulatu, który jest wydobywany. Natomiast, szanowni Państwo, drugim faktem niezaprzeczalnym jest niestety informacja taka, że każdego roku w granicach tu do nas spływającego refulatu czy naniosu w kontekście stosunku do wydobytego jest ponad 2 miliony metrów sześciennych więcej. Dokładnie to jest stosunek 105 tysięcy metrów sześciennych wydobywanego urobku, natomiast napływającego prawie 2,4 miliona metrów sześciennych. Co to oznacza? To oznacza, że z roku na rok, ta Wisła jest coraz płytsza, z roku na rok rośnie ilość miejsc, w których niestety może nastąpić przy odrobinie mrozu zamarznięcie do dna i właśnie ta powódź zatorowa i naprawdę, jeżeli nikt z parlamentarzystów, jeżeli nikt z rządzących w najbliższym czasie nie zainwestuje tu kilkudziesięciu milionów po to, żeby naprawdę regulować tą rzekę i proszę, przepraszam za emocje, panie redaktorze, ale nie opowiadać mi bzdur, że bobry są ważniejsze niż bezpieczeństwo ludzi, to będziemy mieli ogromną tragedię. I nie wystarczy wtedy 50 milionów, żeby przykryć skutki zdrowia, życia ludzi, zdrowia, życia zwierząt i naprawdę majątków ludzi, które są budowane od pokoleń. Nie rozumiem, dlaczego mimo apeli samorządów, ponieważ dziś w samorządowych rękach nie jest zarządzanie rzeką, my mamy takie możliwości jak to, że ja proszę co roku prezydenta miasta Płocka, żeby w pewien sposób zaapelował, żeby wysłał stosowne prośby do wszystkich świętych, że tak powiem, jakkolwiek to brzmi kolokwialnie, po to, żeby zauważyli ten problem i po to, żeby pomogli. I naprawdę, przy tym jak wygląda dziś niestabilność tego dna rzeki, może być sytuacja, że najbliższy mróz będzie dramatycznym mrozem. Dlaczego ostatniej zimy nie było problemu? Dlatego, że ostatniej zimy nie było zimy. Dlatego, że nie było mrozu ostatniej zimy. Natomiast pierwszy kilkudniowy mróz może okazać się dramatycznymi przejściami dla naprawdę wielu ludzi. I błagam, i apeluję, i proszę. Wsłuchajcie się dziś wszyscy ci, którzy jesteście w parlamencie i budujecie parlamentaryzm naszego kraju, ale też wsłuchajcie się w ten głos wszyscy ci, którzy aplikujecie o to, żeby współrządzić tym krajem, żeby naprawdę bardzo poważnie potraktować tę kwestię związaną z rzeką Wisłą w granicach administracyjnych Płocka, bo bez was sobie nie damy rad.
To jest taki temat, który powinien być chyba poza barwami politycznymi. No właśnie, apele płyną z polskiego samorządu, między innymi. A co dalej? Co, w jaki sposób powinno się działać, żeby te apele były w końcu skuteczne, żeby w końcu chociażby te odmulacze się pojawiły na Wiśle tutaj w rejonie Płocka?
Panie redaktorze, została kilka lat temu stworzona instytucja rządowa, której celem jest opieka, nadzór nad bezpieczeństwem i generalnie całym tematem związanym z Wisłą, i to są Wody Polskie. Ja nie mam osobiście żadnej pretensji do dyrektora zlewni we Włocławku, z którym rozmawiam, jak tylko mam okazję. Natomiast nie możemy zrzucać odpowiedzialności na brak ustawodawstwa oraz odpowiednich po prostu przepisów prawa, które, jeszcze raz to podkreślę, w mojej ocenie dziś bardziej chronią bobra niż człowieka w terenach nadwiślańskich. No tak być nie może. Kwestia jest taka, nie zrzucajmy odpowiedzialność na te przepisy, tylko wykreujmy ustawą, a jak widać w tych czasach ustawę bardzo szybko można przepchnąć przez Sejm, wykreujmy taką ustawę, żeby w trybie natychmiastowym wprowadzić pogłębiarki na Wisłę. Wydaje mi się, bo ja teraz się skupiam, my się skupiamy, panie redaktorze, na granicach administracyjnych miasta Płocka, ale gdybyśmy prześledzili całą sytuację od Czerwińska do Włocławka, w tej najtrudniejszej w pewien sposób kilometrach rzeki Wisły ze względu na zbiornik włocławski, to naprawdę sytuacja poza granicami administracyjnymi Płock, w powiecie płockim, w innych powiatach w stronę Warszawy czy w stronę Włocławka również jest krytyczna. I naprawdę potrzebujemy środków finansowych z Ministerstwa Infrastruktury, które przejdą w kanał, że tak powiem, Wód Polskich, po to, żeby Wody Polskie, natychmiast podkreślam, mogły wziąć się za pracę, której celem jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców na lewym brzegu Wisły.
Wisła to piękna rzeka, królowa polskich rzek, ale to bywa królowa kapryśna, jeśli o nią odpowiednio nie zadbamy, i niech te słowa wybrzmią na koniec naszej rozmowy, za którą serdecznie dziękuję.
Bardzo serdecznie dziękuję, mam nadzieję, że kolejna rozmowa na temat Wisły będzie w innych emocjach, natomiast naprawdę apeluję do wszystkich tych, którzy mają dziś narzędzia w ręku, żeby pomogli nam. Dziękuję serdecznie, do zobaczenia, do usłyszenia.
Tomasz Kominek, radny miasta Płocka, dyrektor Płockiej Delegatury Urzędu Marszałkowskiego, był moim państwa gościem. Ja raz jeszcze dziękuję za uwagę.